Włącz się. Podcast o biznesie i nie tylko. Na program zapraszają Paweł Ptaszyński i Jarosław Nieradka.
Dzień dobry wieczór. Po tygodniowej przerwie witamy w programie tworzonym przez przedsiębiorców, dla przedsiębiorców, ale nie tylko. To podcast robiony zdalnie, każdy ze swojego domu, w pełni na żywo. Więc nie zdziwcie się, jak nagle zadzwoni na przykład domofon, albo na antenie nagle pojawią się dzieciaki. Witają się Paweł Ptaszyński.
Jarosław Nieradka, witam Państwa bardzo serdecznie. Podcast o biznesie i nie tylko. Włącz się. Dziś pomówimy o tym, jak wykorzystywać Facebooka do celów firmowych, a gościem naszym jest Dagmara Kokoszka-Lasota, ekspert do spraw marketingu internetowego. Dobry wieczór, Dagmaro.
Cześć, cześć, bardzo się cieszę.
Kto jeszcze nie zna Dagmary i nie do końca się orientuje, jakie facebookowe cudawianki Dagmara potrafi robić, no to ja zapraszam do ostatniego wydania mojego podcastu Łowcy Wyzwań. Tam więcej o sobie i o podstawach nasz dzisiejszy gość opowiada. A my dzisiaj troszeczkę wyższy poziom niż podstawy. Nie tracąc czasu, przechodzimy od razu do rzeczy.
Tym bardziej, że na pewno będą z Państwa, z Waszej strony pytania. Zapraszamy do tego, żeby komentować pod transmisją na stronie CNW Media. Albo jak ktoś nie bardzo ma ochotę pisać, to idziemy z duchem czasu, z technologią, można oczywiście też zadzwonić.
Proszę bardzo.
Masz pytanie? Porozmawiajmy. Zadzwoń teraz pod 669-481818 i włącz się do rozmowy.
No to co, przechodzimy sobie powolutku do rzeczy, część oficjalną mamy za sobą.
Zaczynamy zatem. Dagmara, takie przewrotne pytanie na dzień dobry. Po co nam w firmie tak naprawdę Facebook? Mówi się już o tym, że jest niemodny, poza tym mamy przecież firmowe strony internetowe, mamy dominującą wyszukiwarkę Google z możliwością reklamy, jest YouTube, Instagram, wiele innych aplikacji. Po co nam więc w firmie promocja na Facebooku?
Właśnie, ale powiedziałeś, po co nam Facebook czy promocja na Facebooku, bo to są dwie różne rzeczy.
No, myślę, że Facebook przydaje się nam wszystkim, chociażby po to, żeby podglądać, co robią nasi przyjaciele, znajomi, żeby utrzymywać kontakt. Po co nam może promocja na Facebooku? Na tym się skupmy, tym bardziej, że są inne kanały, tak?
Dokładnie. Ja uważam, że Facebook to jedna z lepszych platform sprzedażowych. My tak naprawdę już się przyzwyczailiśmy do tego, że na Facebooku są reklamy i nawet jak rozmawiam z ludźmi, to oni wprost mówią, o widziałam taką reklamę, wyświetliło mi się coś tam, więc już jesteśmy na tyle świadomi, że na tym Facebooku są reklamy, tak samo jak wiemy, że w Google są reklamy i faktycznie reagujemy na to, dlatego Facebook w moim mniemaniu ma jedną z najlepszych konwersji, że najłatwiej jest coś sprzedać, najłatwiej nam jest pokazać produkt. Mimo tego, że Instagram jest też świetnym miejscem do tego, ale Instagram jak dla mnie działa mocno wizerunkowo, czyli tam oczekujemy obrazów, oczekujemy wideo, a na Facebooku jednak pamiętamy o tym, że możemy coś kupić i nam się mogą wyświetlić te reklamy, więc ja jestem za tym, że Facebook lepiej sprzedaje niż na przykład Instagram.
I tutaj pojawia się coś, od czego rozpoczniemy też nasze dzisiejsze podcastowe obrady. Algorytm Facebooka. Ciekawią nas bardzo jego tajemnice. Wiadomo, że jeżeli go nie znamy, to może on być naszym przeciwnikiem, ale jeżeli go lepiej poznamy, to tym efektywniej możemy poprowadzić promocję i stać się może ten algorytm naszym sprzymierzeńcem.
Dokładnie. Zgadzam się z tym.
To jak często programiści Facebooka coś tam zmieniają? Co jaki czas powinniśmy się dokształcić, żeby nie zostać w tyle?
Ogólnie jest tak, że programiści Facebooka zmieniają coś cały czas. I problem polega na tym, że te zmiany są wprowadzane stopniowo i mocno wyrywkowo. To znaczy, jeśli ja już mam wprowadzone jakieś zmiany u siebie, to wcale nie oznacza, że identycznie Facebook, panel reklamowy, że to wszystko identycznie wygląda i funkcjonuje u kogoś innego. I to jest główny problem nas, marketerów, którzy prowadzą szkolenia, którzy piszą e-booki, którzy szkolą w ogóle z tematu Facebooka, bo jeśli my na przykład pokażemy na szkoleniu albo w jakimś miejscu swój panel reklamowy, to zaraz się zgłasza duża grupka osób, która mówi, ale ja mam inaczej. I faktycznie tak jest, że to wszystko wygląda inaczej. Dlatego ja jestem za tym, żeby się uczyć tak naprawdę cały czas. Ja śledzę na bieżąco wszystkie komunikaty Facebooka, śledzę wszystkie ich kursy, które oni udostępniają. śledzę osoby, które są gdzieś tam blisko i które mają zawsze świeże newsy anglojęzyczne, żeby po prostu wiedzieć na bieżąco, jakich zmian mogę się spodziewać. Ale tak naprawdę ja też sama często wchodzę sobie na Facebooka rano i się okazuje, że wszystko się wywróciło do góry nogami.
Tak, no myślę, że ta zmiana tak naprawdę to jest wywoływana też przez tempo naszego życia, że tak naprawdę specjaliści pewnie siedzą i obserwują, co takiego najbardziej nam się w danej chwili, w danym momencie podoba, ale takie pytanie, Dagmara, jaka treść, jaki content jest najbardziej premiowany na Facebooku? Czy są to grafiki, czy wideo, czy może tak jak mamy w tej chwili z tym do czynienia, transmisje na żywo?
Transmisje na żywo są świetną opcją, bo angażują też w dużej mierze, a algorytm Facebooka przede wszystkim zwraca uwagę na treści, które najlepiej angażują użytkowników. Więc tak naprawdę to też zależy od mody, czyli od tego, co panuje po prostu w internecie, co panuje w naszym życiu. I jeśli modne są teraz właśnie wideo, są modne filmiki w stylu TikToka, są modne transmisje, webinary, to Facebook też premiuje takie, no taki content.
A ja szukając też swego czasu informacji na temat algorytmów facebookowych, szukając tego, w jaki sposób i na czym zbudować strategię promocyjną, spotkałem się z takim stwierdzeniem, że krótkie wideo albo gify Facebook oznacza jako spam. Że spamujemy po prostu.
Nie. To tak naprawdę ktoś zależy od reakcji użytkowników. Jeśli użytkownicy będą reagować negatywnie na te nasze treści, to faktycznie może być tak, że Facebook uzna to za spam. Okay. A często jest tak, że my... widząc na przykład takie gify, nie wszyscy to lubią, nie ma się co oszukiwać. Są osoby, które faktycznie lubią i dorzucają tego dużo, a są osoby, które to właśnie traktują ze spam i często albo ignorują takie treści, albo je zgłaszają wręcz. Ja kiedyś się zastanawiałam, kto siedzi i zgłasza na przykład jakieś treści na Facebooku, ale się okazało, że takich osób jest naprawdę dużo.
Dagmara, takie pytanie kolejne, bo mówiliśmy powiedzmy o tej stronie trochę wizualnej, a ja mam czasami wrażenie, że w tym świecie wizualnym często zapominamy jednak o tej treści pisanej, o słowie pisanym. Jak tworzyć opisy do postów? Co jest lepsze dla Facebooka? Co się lepiej sprzedaje, robi większe zasięgi? Krótsze posty, może dłuższe? Czy stawiać na takie najeżone linkami i tagami, czy też może emotikonami? Jak to oceniasz?
Ja przede wszystkim chciałabym przypomnieć, że hashtagi na Facebooku nie działają tak dobrze, jak działają na Instagramie i my często o tym zapominamy i dajemy automatyczną publikację postów z Instagrama. Dlatego to wygląda przede wszystkim średnio. Użytkownicy od razu widzą, że ten post nie jest napisany pod Facebooka, tylko jest po prostu przekopiowany z Instagrama. I to, co na Instagramie się sprawdza, czyli krótsze opisy, hashtagi i super zdjęcia, to niekoniecznie sprawdzi się na Facebooku. Na Facebooku ludzie są przyzwyczajeni, że te treści mogą być troszkę dłuższe. Ja na przykład szczerze obserwuję częściej osoby, które właśnie mają długie posty, ale ciekawe posty, bo to jeszcze nie chodzi o to, żebyśmy po prostu wrzucili albo krótki, albo długi tekst, tylko żeby ten tekst faktycznie był wartościowy. I od tego to przede wszystkim zależy. Ale linków za dużo też nie wrzucamy, bo to też nie o to chodzi.
A jeżeli mówimy o samym tekście, no wiadomo, tekst tekstem, ludzie są też wzrokowcami i lubią mieć jakiś element graficzny, prawda? Chcielibyśmy zapytać, czy proporcje grafik mają duże znaczenie? Oczywiście pytam retorycznie, bo wiem, że mają. Natomiast kiedy zwrócić uwagę, czy ustawiać grafikę w proporcji 1 na 1, czyli kwadratową, czy na przykład 16 na 9, tak jak HD?
Ja od razu powiem, że ja jestem fanką grafik kwadratowych, ale jestem fanką dlatego, że bardzo często widzę reklamy, które są naprawdę ciekawe, naprawdę fajnych produktów, które można by było pokazać w atrakcyjny sposób, a wyświetlają mi się one na przykład na telefonie. i są właśnie w tym prostokącie i tak naprawdę nie wiem, co tam jest, bo na telefonie to nie jest tak wyraźne. Dlatego jestem fanką tych kwadratów ze względu na to, że one się zawsze wyświetlą dobrze. Czyli czy bez względu na to, czy to będzie telefon, czy to będzie tablet, czy to będzie komputer, to zawsze zobaczymy, co na tej grafice jest. A czasami przy tych prostokątach jest tak, że po prostu te grafiki na telefonach są mało czytelne. I tracimy po prostu niepotrzebnie zainteresowanie użytkownika, który być może by kupił, gdyby wiedział, co na tej grafice jest.
Czyli wiemy zdecydowanie, że to kwadraty mają przyszłość na Facebooku i kwadraty,
kwadraty
się będziemy trzymać.
I zdjęcia pionowe coraz częściej. Ja jestem w ogóle też fanką testowania zdjęć pionowych. One świetnie się sprawdzają na Facebooku, kiedy scrollujemy. One też powodują, że my dłużej się musimy zatrzymać na jakieś treści. Czyli nie możemy sobie szybko przewinąć jak tych prostokątnych, tylko musimy włożyć więcej, że tak powiem, energii w przewinięcie tego zdjęcia, czyli ono też nam bardziej zapadnie w pamięć.
I bo wyświetla się po prostu na wyświetlaczu dłużej, ale powiedz, te zdjęcia pionowe, mówimy o proporcji 9 do 16 na przykład?
Mhm.
Okej.
Można tak naprawdę, można sobie to przetestować. Ja coraz częściej proponuję klientom zrobienie takiego testu. I powiem szczerze, że jak na razie jestem zadowolona, ale też mocno trzeba zwrócić uwagę wtedy na umiejscowienia reklamy. Czyli ja zaznaczam wtedy tylko takie umiejscowienia, gdzie wiem, że to zdjęcie wyświetli się dobrze, że ono nie zostanie ucięte. Na przykład prawa kolumna na Facebooku zawsze to zdjęcie utnie. Więc no, trzeba to zawsze sprawdzić i dostosować do miejsca, w którym ma się wyświetlić.
A powiedz, co w takim razie, jeżeli chodzi o na przykład o wideo w pionie?
To jak najbardziej stories wszelakie. Wideo w pionie się sprawdza, czyli Facebook Stories i Instagram Stories. Ja nawet zawsze namawiam do tego, żeby robić reklamy typowo pod stories, czyli można zrobić już tylko umiejscowienie Instagram i stories i przygotować dedykowany filmik i to się opłaci, bo użytkownicy docenią bardziej reklamę taką na stories, przygotowaną typowo pod to stories, a nie kolejny prostokąt i kwadrat, który im się wyświetli z dziwnym tłem po prostu, bo Instagram zaciąga po prostu część koloru ze zdjęcia.
Dagmara, wiemy mniej więcej, jak powinien wyglądać nasz post, jaką powinien mieć grafikę czy materiał, który przyciągnie uwagę, jaki powinien mieć tekst. Natomiast powiedz mi, bo to pytanie chyba często się pojawia, jak często publikować na Facebooku? Raz czy kilka razy dziennie? Czy to nie jest zarzucanie naszych odbiorców? No właśnie, może trochę takie spamowanie. No i kolejne pytanie, drugie. O której godzinie najlepiej publikować, bo z własnego przykładu, z własnego doświadczenia wiem, że posty, które są publikowane w ciągu dnia, powiedzmy około godziny 10-11, mają zupełnie inne zasięgi niż te, które są wypuszczane koło godziny na przykład 16.
Mhm. Jestem mocno na czasie, bo właśnie skończyłam pisać takiego mini e-booka o mitach Facebooka. Ten mini e-book będzie dostępny w klubie Pani Swojego Czasu, bo tam teraz będę szkolić mocno.
Pozdrawiamy Olę.
Tak, pozdrawiamy Olę. I szykowałam właśnie tego e-booka i mocno się orientowałam w temacie tego, co ludzie myślą o publikowaniu postów. I widzę, że tu jest duży problem, że my w ogóle nie zauważamy, o co chodzi z tymi publikacjami. Bo tu trzeba wrócić do początku. Tu nie chodzi o to, jakie godziny są dobre dla Facebooka, w jakich godzinach Facebook nam nie utnie zasięgów, tylko tak naprawdę ta cała tajemnica to jest to, do kogo my chcemy trafić i czy ta nasza grupa docelowa o danej godzinie jest na tym Facebooku. Bo jeśli my na przykład trafiamy do osób, które pracują na etacie, jeśli publikujemy posty, przypuśćmy o 9 rano, no to wiadomo, że oni są zajęci pracą, oni tych postów nie zauważą. A jeśli opublikujemy je albo w drodze do pracy, albo kiedy wracają z pracy, albo wieczorem, kiedy mają czas na przejrzenie, to faktycznie to może mieć lepszy odbiór.
Czyli tak naprawdę sugerujesz, żeby zacząć od stworzenia tak zwanej persony marketingowej, czyli wyobrazić sobie naszego odbiorcę, jaki on ma tryb życia, tryb pracy, jakie ma przyzwyczajenia, zachowania, prawda?
Dokładnie. Ja cały czas o tym mówię i czasami mam wrażenie, że ja chyba o niczym innym nie mówię w tym marketingu niż o stworzeniu persony.
A nie macie wrażenia, a propos tego, kiedy publikować, że trochę tam pandemia wywróciła z przyzwyczajenia do góry nogami? Ja na przykład podglądam sobie, o której godzinie na przykład ile osób jest dostępnych na facebookowym czacie. No, widać, że tam są zielone kropeczki, że sobie te osoby siedzą. I przyzwyczailiśmy się do tego, że no, na przykład gdzieś tam w okolicach 20:21, zrobimy jakąś wrzutkę, spodziewamy się reakcji, a tu i nic.
Dokładnie, wszyscy to robią w tym czasie.
No właśnie, to kiedy robić, żeby się wstrzelić?
Ja moim klientom, jak zawsze pytają, czy na przykład live'a zrobić rano czy wieczorem, to ja im zawsze w tym okresie mówię, żeby robili je rano. Właśnie dlatego, że wszyscy... nie wiem w ogóle z jakiego założenia wychodzą, że jak zrobią o 20, to będzie idealna godzina. I praktycznie jeszcze 20 piątek albo 20 poniedziałek to jest taki czas, kiedy jeszcze niedziela, przepraszam. To są takie dni, kiedy praktycznie kiedy wchodzę na Instagram, to patrzę, że to jest relacja za relacją, relacja za relacją. Więc wszyscy myślą, że to jest dobra godzina na zrobienie tego, a użytkownicy nie mają pojęcia, kogo oglądać i kogo słuchać.
No to Jarek, żeśmy się wstrzelili.
Idealnie.
No mamy internetowego, facebookowego nosa.
Ale mamy eksperta na antenie przede wszystkim. Kochani, jeżeli macie pytania jakieś do Dagmary, do naszego dzisiejszego gościa, śmiało możecie skorzystać z tego w tej chwili, bo to też nie jest tak, że to my sobie tutaj zrobiliśmy listę pytań i sobie będziemy z Dagmarą rozmawiać. Chodzi o to, żebyś ty też się włączyła. Więc jeżeli macie jakieś pytania, macie niepowtarzalną okazję. Znaczy nie, niekoniecznie niepowtarzalną, ale jedną z ciekawszych okazji. O tak. Żeby zadać pytanie naszemu gościowi.
Dagmara, ja myślę, że czas na kolejny temat. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale ludzie przestali chyba trochę dawać lajki. Czyli krótko mówiąc, może trochę rzadziej wyrażają swój stosunek do materiału, który akurat czytają czy oglądają. Czy to jest tak, że użytkownicy Facebooka zaczęli się obawiać inwigilacji, bo przecież mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, że po naszych zachowaniach na Facebooku można było profilować na przykład nasze sympatie polityczne, nasze powiedzmy tendencje zakupowe. Jak to wygląda z twojej strony?
Tak naprawdę to nie zależy od tego właśnie, że ludzie zaczęli zauważać, że to może być jakiś rodzaj inwigilacji. Absolutnie. Uważam, że osoby, które o tym wiedzą, tak mogą myśleć. Ale faktycznie jest tak, że my mamy tych treści tak dużo i konsumujemy przede wszystkim te treści w takim czasie... jakby to powiedzieć, na szybko to wszystko jest. Czyli my nie mamy czasu już usiąść, czytać tego na spokojnie, tylko to jest takie scrollowanie, jak ja to nazywam. Więc ciężko nam jest też od razu reagować. Znaczy nie chce nam się po prostu, ja uważam, że to jest z lenistwa i ze zbyt dużej ilości treści.
Patrycja pyta w komentarzu pod transmisją, a czy zdjęcie w tle wpływa na zasięg? Jakie jest najlepsze? Czy z treścią wideo, czy grafika statyczna? Pytanie od Patrycji.
Zdjęcie w tle bezpośrednio na zasięg nie wpływa, ale zdjęcie w tle jest bardzo ważne, bo jest tak naprawdę naszą wizytówką, czyli użytkownik wchodzi na naszego fanpage'a, czy z reklamy, czy po prostu gdzieś znajdzie nasz fanpage, czy nazwę firmy i wchodzi na naszego fanpage'a, to pierwsze co widzi, to widzi właśnie to zdjęcie w tle i zdjęcie profilowe. Dlatego jest bardzo ważne, żeby to zdjęcie w tle było naprawdę dobrej jakości i to nie jest ważne, czy to jest wideo, czy to jest zdjęcie statyczne. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby ono się dobrze wyświetlało i na telefonie, i na tablecie, i na komputerze. Ja mam ten problem ciągle z klientami, że ja im mówię, ustawmy zdjęcie w tle, które się będzie dobrze wyświetlało na telefonie, a oni ustawiają dobrze pod komputer, po czym wchodzę z telefonu, a to po prostu ucina połowę zdjęcia. I my tak sobie 10 razy to zdjęcie zmieniamy, bo ja mówię, żeby zrobić od razu dobrze, a no niestety trzeba to dostosować, bo musimy pamiętać o tym, że użytkownicy mogą wejść z różnych urządzeń. Dlatego tu nie jest ważne, co to będzie, tylko jak to się wyświetli użytkownikowi i czy to jemu pokaże, czy to jest coś o naszej firmie, czy to jest po prostu jakieś kolejne zdjęcie dodane. po prostu przypadkowe, ściągnięte z darmowego banku zdjęć.
Dagmara, ponieważ chcielibyśmy, żeby nasza dzisiejsza rozmowa była naprawdę przydatna dla naszych słuchaczy, pojawiło się takie pytanie jakiś czas temu, czy lajkowanie postów jednej swojej strony przez inne strony, które prowadzimy, obniża jej atrakcyjność. Sami wiemy, że potrafimy prowadzić kilka stron, kilka fanpage'y. Jak to wygląda, jeżeli będziemy lajkować swoją stronę przez inne swoje strony? Czy to obniża jej atrakcyjność?
Powiem tak, z punktu widzenia Facebooka to nie ma za dużego znaczenia, ale z punktu widzenia mnie jako użytkownika, który przegląda sobie taką stronę, kiedy widzę, że te zdjęcia są polubione przez jakieś różne fanpage'e, a niewiele innych osób się angażuje, czyli takich zwykłych kowalskich, to ja mam podejrzenie, że to są właśnie prowadzone strony przez te same osoby i mam takie średnie podejście. I myślę, że dużo osób tak ma, że jak widzi coś takiego, to sobie myśli, o, lajkują sobie wzajemnie. Więc ja uważam, że to nie jest dobry pomysł, ale tylko ze względów takich, no, że mi się gdzieś tam to gryzie, ale nie ma jakiegoś udowodnionego, że Facebook od razu uważa, że to jest spamerska strona i blokuje, czy coś takiego.
Pytanie od Jakuba pod transmisją. Jak często wrzucać posty na nasz fanpage firmowy? W pewnym sensie odpowiedzieliśmy przed momentem.
Przede wszystkim wtedy, kiedy mamy coś do powiedzenia, czyli nie po prostu wrzucenie dla samego wrzucenia, żeby wrzucić kolejną informację, bo tak wypada, tylko wtedy, kiedy faktycznie mamy, nie wiem, nowy produkt, jakąś ciekawą informację, chcemy zaangażować, bo jeśli będziemy wrzucać posty, które nie interesują naszych użytkowników, to ten zasięg faktycznie będzie nam spadał. Więc lepiej wrzucić posty rzadziej. Ja nawet mówię czasami, że jeśli nie mamy pomysłu, wrzućmy raz w tygodniu dobry post, który zaangażuje, który faktycznie tych użytkowników gdzieś tam zachęci do wypowiedzenia się, do zareagowania, do udostępnienia, a nie po prostu wrzucanie codziennie czegoś, co praktycznie nikogo poza nami nie interesuje.
Okej. No takie pytanie bardzo szczegółowe, myślę, ale zastanawialiśmy się z Pawłem, czy algorytm Facebooka może wpływać na tworzenie i efektywność treści viralowych, takich, które mogą się rozchodzić, zwiększając nasze zasięgi.
Tak, Facebook bardzo lubi treści, które są viralowe i wtedy sam fanpage ma też dużo lepszy zasięg, ma dużo lepsze notowania, tak to nazwijmy. Bo przede wszystkim Facebook zwraca uwagę na to, jak reagują użytkownicy na nasze treści. Jeśli to są mocno premiowane są posty, które są w dużej mierze udostępniane. Więc jeśli strona tworzy taką treść wiralową i dużo osób udostępnia ten post, no to później przy innych postach, zresztą ja prowadzę taką stronę jedną, na której testuję sobie takie rzeczy i faktycznie jak mi się uda stworzyć jeden post, który się niesie wiralem, z jakimś cytatem i dużo osób go udostępnia, to każdy kolejny, który wrzucam, to już widzę, że ma faktycznie lepszy zasięg, że ludzie się angażują. To znaczy, że on jest bardziej widoczny.
Internauci się zaangażowali i pod transmisją zaczynają pytać. Adam pisze, kiedy i gdzie reklamy Facebooka rzeczywiście sprzedają, jakie to reklamy, w jakich branżach działają najlepiej, no i jakie kwoty trzeba na to przeznaczyć. Remigiusz pyta, czy wrzucane zdjęcie w orientacji pionowej ma większy zasięg od orientacji poziomej. Trochę już o tym mówiliśmy.
Dobra, to zacznę od tego, czy reklamy Facebooka rzeczywiście sprzedają. Rzeczywiście sprzedają. Tak to może być
tak,
odpowiedź.
Sprzedają.
Jakie to reklamy facebookowe i przede wszystkim dobre reklamy, czyli dobrze przygotowane, bez względu na to, w jakiej to jest branży. Chodzi o to, że reklama musi być przede wszystkim wartościowa. Musi wzbudzić potrzebę w tym użytkowniku, który ma z tego skorzystać. Czyli ja często słyszę, że jeśli branża jest na przykład, nie wiem, części samochodowe, to że to się po prostu gorzej sprzedaje na Facebooku. A wcale tak nie jest, bo ja miałam klienta, z którym zrobiliśmy świetną kampanię facebookową i to się po prostu rewelacyjnie sprzedawało, ale nie dlatego, że my po prostu na grafice wrzuciliśmy części samochodowe, tylko zrobiliśmy świetną grafikę, gdzie pokazaliśmy po prostu jak mężczyzna naprawia samochód, że potrzebuje tego, tego nie ma, tamtego nie ma i tak dalej i fajny, ciekawy, interaktywny sposób i ta reklama tak się poniosła, że klient miał naprawdę mnóstwo zamówień, więc moim zdaniem to nie jest tak, że jest trudna branża i nie da się sprzedać, tylko ważny jest pomysł na tą reklamę.
No i takie postscriptum do tego, jakie kwoty trzeba na to przeznaczyć, najlepiej jak najmniejsze.
Najlepiej jak najmniejsze. Ja jestem od tego, żeby testować na mniejszych kwotach, na budżetach dziennych. Ostatnio miałam w ogóle takie pytanie od jednej pani. Dlaczego ja tak zawsze mówię o tym, żeby robić te budżety dzienne, a nie całkowite? I w sumie zaczęłam się zastanawiać, że ja tego aż tak dobrze nie tłumaczę, więc może to nadrobię. Ja się tak bardzo skupiam na tych budżetach dziennych, ponieważ jeśli mamy kampanię, która ma trwać 5 dni i mamy 50 zł na wydanie i my wrzucimy w budżet całkowity te 50 zł, to one nam się mogą wydać tak naprawdę w przeciągu 1-2 dni, a na ten 5 dzień zostanie tak naprawdę najmniejsza kwota. A kiedy ustawimy sobie budżet równomiernie na konkretne dni, to ja mam pewność, że do ostatniego dnia ta reklama będzie działać i że na ten ostatni dzień, jeśli będę miała ochotę, to mogę nawet tą kwotę podnieść.
O.
W sensie mam po prostu czym dysponować, a nie tak, że mi się w ciągu 2 dni wyda budżet i ja wtedy się będę zastanawiać, co zrobić na resztę tego czasu, tak? Skąd wziąć pieniądze, bo przecież to nie zadziałało.
To jeszcze zanim przejdziemy do kolejnej części, szybkie pytanie od Patrycji. Czy poza pikselem Facebooka są jeszcze jakieś warte uwagi wtyczki, które powinno się zainstalować na swojej stronie internetowej, które są to wtyczki kompatybilne z Facebookiem?
Przede wszystkim Google Analytics. To jest bardzo ważne, bo Facebook mocno zaniża wyniki. Sprawdzałam ostatnio i wygląda to tak, że jeśli na przykład włączamy reklamę na kliknięcia, to Facebook liczy te kliknięcia, a jeśli ktoś już kupił z tej reklamy, to się zupełnie może nie wyświetlić. A jeśli sprawdzimy to w Google Analytics i prześledzimy sobie całą ścieżkę, zobaczymy, że użytkownicy nie kupują najczęściej z pierwszej reklamy, czyli wyświetli im się coś i oni wchodzą i kupują. Tak to ja kupuję, bo nie mam czasu zawsze i jak już coś chcę kupić, to po prostu klikam i mówię, o dobra, już kupię, bo mi się później nie będzie chciało. Ale na ogół ludzie muszą się zastanowić, wejść. I my możemy nawet nie wiedzieć o tym, że dana reklama zadziałała, czyli w ogóle sprowadziła tego użytkownika na stronę. Więc Google Analytics to jest tak naprawdę moim zdaniem konieczność.
Okej, idziemy dalej.
Pawle?
Ja? Obecny. Chcieliśmy teraz przejść już do kolejnej części. Powiedzieliśmy sobie, że warto tworzyć treści, które przykuwają uwagę, które angażują czytelnika, widza. Jak tworzyć dobre posty, które przełożą się na dotarcie do pożądanej przez nas grupy? W jaki sposób sobie stworzyć taką strategię tworzenia? Jak tworzyć takie posty i co one powinny zawierać? O tym chcielibyśmy teraz parę słów.
To ja wrócę tak naprawdę do mojego ulubionego tematu, czyli jak stworzymy swoją personę, to będziemy w stanie dostosować treści do niej. Czyli jak będziemy wiedzieli, do kogo mówimy, czego ta osoba oczekuje, jakie są jej problemy, jak wygląda jej codzienność, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda codzienność tej osoby, do której chcemy dotrzeć, co ją może zainteresować, to uważam, że dopiero wtedy będziemy w stanie tworzyć regularnie dobre treści, które faktycznie się poniosą i sprawdzą się wśród tych naszych potencjalnych klientów, a później zaczną sprzedawać.
Dagmara, wiesz co, treści to jest myślę taki obszar, który dosyć dobrze już omówiliśmy, ale tak się zastanawiam, gdybyśmy od treści przeszli właśnie już stricte do odbiorców, do społeczności. Czy warto tworzyć grupy? Bo wiele stron, wiele fanpage'y tworzy swoje grupy. Po co się to właściwie robi?
Ja ostatnimi czasy mam taki spory dylemat, jeśli chodzi o te grupy. I to jest taka śmieszna relacja love-hate. Raz uważam, że to jest dobry pomysł, a czasem uważam, że to jest zły pomysł. Ale ostatnio wypracowałam sobie takie jedno zdanie, że to zależy. To zależy, bo tak naprawdę bardzo często te grupy się wymykają spod kontroli. To znaczy tworzymy te grupy w momencie, kiedy jesteśmy na fali i mamy świetny pomysł na coś, czyli na prowadzenie tej grupy i na angażowanie tych ludzi, a w pewnym momencie mamy takie podejście, że już nam się nie chce i ta grupa zaczyna żyć własnym życiem. Pozwalamy na wrzucanie różnych postów przez tych użytkowników i w pewnym momencie się okazuje, że ta grupa to jest bardziej taki, szukam cenzuralnego słowa, taki wrzut, niż coś, co faktycznie nam pomaga, bo ci użytkownicy, ja mam taki przykład jednej osoby, z którą współpracuję, że te osoby na grupie tak dużo się już nauczyły od niej, że zaczęły na tej grupie w ogóle wrzucać konkurencyjne usługi, że one to zrobią.
No to jest granda, skandal i strach.
Tak, ale to nie jest odosobniony przypadek. Ja to obserwuję naprawdę. Sami sobie zaczynają doradzać, sami sobie zaczynają odpowiadać. W pewnym momencie ci ludzie myślą, że jak już są długo z daną osobą, że oni już wszystko wiedzą, tak wiele usłyszeli i się tyle nauczyli, że oni są w stanie ją zastąpić. I w takich grupach to najbardziej widać, bo ludzie są tam śmielsi do pisania, właśnie do robienia z siebie takich ekspertów od wszystkiego. Więc, ale na przykład Ola ma świetną grupę, dwie tak naprawdę, które funkcjonują rewelacyjnie i tylko tyle, że tam faktycznie są zatrudnione osoby, które się tym zajmują, które pilnują porządku, które moderują posty, moderują komentarze. To jest praca na cały etat. Więc no warto się po prostu zastanowić, czy nam jest to potrzebne i czy ma kto nam pomóc w tym i czy mamy tyle czasu, żeby w ogóle to moderować.
Mówiliśmy też o grafikach, mówiliśmy o tym, że w różnych proporcjach można je wrzucać i tak dalej. Natomiast ja chciałem zapytać też o jedną rzecz, bo kiedy wybieramy sobie tam formę reklamy, czy to będzie na przykład klip, czy to będzie na przykład właśnie zdjęcie, pojawia się coś takiego, co się nazywa reklama karuzelowa, że jest tam kilka takich grafik, można to sobie przesunąć. Mi się to osobiście nie podoba, ale...
Ale w niektórych branżach jest to skuteczne i działa, tylko na tą karuzelę też trzeba mieć pomysł. My zapominamy, że karuzela, która się wyświetla, to są kwadratowe grafiki najczęściej, ale one są jeszcze mniejsze niż te normalne kwadratowe grafiki. Czyli jeśli robimy coś małego na tej grafice i wrzucimy ją jeszcze w karuzelę, to praktycznie użytkownik nie ma pojęcia, co my chcemy mu sprzedać. Więc jeśli chcemy robić karuzele, karuzele działają szczególnie przy remarketingu, bo tam się wyświetlają produkty, które porzuciliśmy w koszyku. Więc to jest dobra opcja, bo faktycznie przypomina nam, co oglądaliśmy, co chcieliśmy kupić i no to ma sens, bo my wiemy już, jak to wygląda, bo byliśmy tym zainteresowani. Świetne są też niektóre karuzele, które są częściami całości. Czyli na przykład pokazują jakieś etapy, czyli że sobie przesuwamy w prawo i widzimy na przykład, nie wiem, zapakowaną paczkę, a przesuwając o każdy obrazek widzimy, co jest na przykład w tej paczce w środku. Ale takie kreatywne karuzele naprawdę moim zdaniem potrafią zrobić świetny zasięg i sprzedać.
Ja jeszcze pozwolę sobie wrócić do pytania od słuchacza. Lukas pisze, i to też w nawiązaniu do tej części, jakiego rodzaju treści przykuwają uwagę, ale trochę też w temacie algorytmu. Lukas napisał, że słyszałem, że wrzucanie linków z YouTube'a nie jest pożądane przez Facebooka, bo odsyła na inną witrynę, czy lepiej ładować filmik na Facebooka czy YouTube. I to w kontekście też na przykład właśnie wrzucania treści lub wrzucania treści do reklamy.
Powiem szczerze, że Facebook nieoficjalnie nie lubi się z YouTube'em, ale to są nieoficjalne informacje, po prostu z moich obserwacji, z obserwacji wielu moich kolegów też to widzimy i dlatego ja daję link do YouTube'a, ale staram się nie promować takich postów, a jeśli chcę pokazać jakiś filmik, to po prostu daję link do YouTube'a plus wgrywam filmik normalnie na Facebooka, bo ma to lepszy oddźwięk.
Nic dziwnego, na pewno te dwa kanały są dla siebie dosyć mocno konkurencyjne.
No nie ma co oszukiwać, bo tak naprawdę w reklamie nie można bezpośrednio zrobić reklamy z Facebooka na YouTube'a, bo blokuje, nie przepuszcza linku, więc... No coś w tym jest. Znaczy ja znam sposób, jak to obejść, ale oficjalnie nie można.
Okej, to może tę część zostawimy już na nasze spotkanie indywidualne, bo chętnie poznam te tajniki. Natomiast wiesz, mam takie pytanie, bo często obserwujemy taką praktykę, że dana strona ogłasza konkurs na Facebooku. Wystarczy, że udostępnisz, że polajkujesz i będziesz miał jakiś benefit. Co myślisz o takich żebrolajkach? Czy to jest coś, co wypada, czy nie wypada i jaka jest skuteczność takich działań?
Czy skuteczność może być świetna ze względu na to, że bardzo szybko wzbudzimy zainteresowanie organów, które nas mogą... nam mogą wlepić karę.
Szczególnie jeżeli chodzi o konkurs z losowaniem, prawda?
Tak, tak, właśnie to mam na myśli. Jeśli robimy konkurs z losowaniem, to jest to nielegalne. Druga rzecz, Facebook oficjalnie w swoim regulaminie mówi o tym, że nie mogą być organizowane żadne konkursy, które muszą angażować prywatną tablicę użytkownika. Czyli można to rozumieć jako właśnie oznaczanie, nakaz udostępniania czy polubienia profilu, można to obejść na zasadzie powiedzieć, że możesz też ten post udostępnić, polubić, oznaczyć i tak dalej. Ale to nie może być warunek konkursu.
No i wszystko.
Bo możemy
jasne.
Stracić tak naprawdę swojego fanpage'a, jeśli najczęściej to się dzieje tak, że ktoś zgłasza na przykład taki konkurs, jeśli kilka osób zgłosi, to ja już miałam nieraz sytuację, że po prostu cały fanpage został usunięty. Nagle.
Bo ważna sprawa.
Tak.
Właśnie. Ale żeby nasz fanpage się nie skasował sam lub też żeby mu ktoś nie pomógł, no to warto nas słuchać na przykład i naszego eksperta Dagmary. Witamy wszystkich, którzy dołączają teraz, ale jeszcze pytanko w tej części. Jeżeli mówimy o angażowaniu naszego odbiorcy, naszego widza, naszego czytelnika, odbiorcy naszych treści, to nie uważasz, że na przykład spędzamy już na Facebooku trochę mniej czasu?
Też ze względu na to, że mamy inne media społecznościowe, mamy Instagram, który dużo bardziej angażuje, bo przede wszystkim angażujące są relacje na Instagramie. To są krótkie wideo, mamy odczucie, że możemy uczestniczyć, nie wiem, w życiu marki, w życiu blogera, w życiu osoby, która dodaje te relacje. Więc z doświadczenia widzę, że nas to bardziej angażuje. No bo na tym Facebooku, no co, no scrollujemy sobie, patrzymy, o koleżanka sobie kupiła samochód, o kolega ma dziecko, o tamta bierze ślub, no fajnie. Ale to aż tak mocno na nas już nie robi wrażenia. Bardziej nas interesuje już takie... moim zdaniem wnętrze, to co się dzieje u kogoś w domu, takie opowiadanie o wszystkim i to jest tak naprawdę na Instagramie. No a teraz w dużej mierze też TikTok zaczął być na topie.
Dagmara, myślę, że możemy przejść śmiało do trzeciej części naszego dzisiejszego spotkania. Krótko mówiąc, Facebook w czasach zarazy. Jakie są twoje propozycje na czas recesji? Już wiemy o tym, że więcej użytkowników online możemy spotkać wieczorami, ale też ludzie są chyba mniej aktywni na fanpage'ach, bo często są zaangażowani chociażby w życie rodzinne i zawodowe jednocześnie. Jakie działania byś proponowała w tej chwili? Czy ta sytuacja w jakiś sposób może wpłynąć i powinna wpłynąć na nasze zachowania promocyjne, na marketing na Facebooku?
Ja na samym początku, jak pojawiła się w ogóle ta sytuacja, to zainicjowałam na swoim Instagramie taką ważną akcję, o której już trochę ja zapomniałam i ludzie, a uważam, że chyba do niej też warto będzie wrócić. Bo w dużej mierze skupiliśmy się na tym, co można, czy co powinny zrobić firmy, jak podpowiedzieć firmom, jak mają teraz sobie poradzić w tej sytuacji i tak dalej. I to jest okej, ale ja poszłam z zupełnie innej strony i zrobiłam takie wyzwanie dla firm, dla marek, które miało polegać na tym, żeby oni wyszli trochę z inicjatywą do swoich użytkowników i do swoich klientów, bo tak naprawdę gdyby nie ci klienci i gdyby nie odbiorcy, to tych firm by nie było, bo nie miałby kto kupować, nie miałby kto reagować, nie miałby kto w ogóle gdzieś tam być z nimi w kontakcie. Więc ja wyszłam z taką inicjatywą, żeby marki i firmy pomyślały, co one mogłyby w tym okresie zrobić dla swojego użytkownika, co mogłyby pokazać od środka, co robią, dać coś po prostu takiego, co by faktycznie mogło pokazać, że mają ludzką twarz, o tak, bo bardzo często skupiamy się na tym, żeby pokazywać tylko produkty i sprzedawać, ale zapominamy o tym, że marka też ma ludzką twarz. I ta akcja w ogóle wyszła rewelacyjnie, bo wielu blogerów, wiele marek, które wzięły udział w tej mojej akcji, pisało mi później, że to faktycznie nie dość, że przełożyło się na lepsze relacje z klientami, bo klienci zobaczyli, że oni okej, mają trudną sytuację, mają spadek sprzedaży, ale nie chcą ich mamić kolejnymi reklamami i namawiać do sprzedaży, tylko chcą coś zrobić w ich kierunku. A co za tym idzie, to się przełożyło paradoksalnie na lepszą sprzedaż.
Tak, czyli można powiedzieć, że jest to, wiesz co, taka chyba społeczna odpowiedzialność biznesu, taki CSR, tylko że w mediach społecznościowych, pokazywać ten biznes sercem, prawda?
Tak, ale właśnie dać coś, my często myślimy, że trzeba od razu dać całego e-booka za darmo, że trzeba zrobić coś wielkiego, a ja uważam, że to nie chodzi o robienie czegoś wielkiego, tylko właśnie o wyjście z inicjatywą, o pokazanie nas jako przedsiębiorców, jako osoby, które faktycznie też mają problem, nie udawanie, że jest wszystko okej, w ogóle pandemia się nie wydarzyła i działamy sobie dalej i kupujcie, tylko właśnie pokazanie takiego ludzkiego oblicza. I na przykład w czasie tej akcji jedna z firm, która ze mną współpracuje, się w to włączyła i jako jedna z pierwszych w Polsce zaczęła szyć te maseczki dla i dodawała do każdego zamówienia. Więc myślę, że to była wtedy rewelacyjna inicjatywa. Teraz więcej firm to robi, ale na samym początku to była jedna z pierwszych firm, która zrobiła coś takiego i pokazała swoim klientom, że no, my jesteśmy z wami, nie chcemy tylko wam sprzedawać czegoś, ale chcemy też waszego dobra, więc naprawdę bardzo fajnie to wyszło.
Czyli biznes z ludzką twarzą, innymi słowy.
Dokładnie.
A teraz pytanko takie, czy i jak inwestować w reklamę w mediach społecznościowych w takim właśnie niepewnym dla wielu firm czasie?
Jeśli nie mamy, znaczy to się tyczy w ogóle, tak powiem szczerze, sytuacji w każdym czasie, czy to jest pandemia, czy nie, jeśli nie mamy budżetu na reklamy, jeśli nasza firma jest na skraju upadku, jeśli wiemy, że faktycznie no jest ciężko, to złym pomysłem jest inwestowanie ostatnich środków w reklamę. I ja wiem, że to jest paradoksalne i że w ogóle to jest coś takiego dziwnego, że ja jako osoba, która się tym zajmuje, to mówię. Ale uważam, że jeśli my nie mamy podstaw, jeśli nasza firma nie funkcjonuje i nie sprzedaje, to powinniśmy naprawiać ją od początku, czyli to, od tego miejsca, gdzie to się psuje, a nie próbować zalepiać plastrem na zasadzie włączę kampanię reklamową za ostatnie pieniądze, może się coś sprzeda.
Myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga, prawda, żeby szukać rozwiązań u źródeł, Nie pacykować tylko, prawda, marketingową farbą w postaci takich działań na Facebooku.
Tak, a później ktoś mówi, że no reklama na Facebooku nie działa. Jeśli ja ostatnio prowadziłam webinar dla takiej ciekawej grupy i rozmawialiśmy sobie właśnie o tym, że też dziewczyny mówiły, że no, bo reklama na Facebooku nie działa. A jak zaczęłyśmy rozmawiać o tym, jak one myślą o kliencie, jak się szykują do tej sprzedaży, co robią w ogóle w tym kierunku, żeby ta sprzedaż faktycznie się udała, to nagle się okazało, że one myślą o tej sprzedaży zupełnie inaczej, że to po tym webinarze ja w ogóle dostałam od razu całą falę wiadomości od tych dziewczyn, że otworzyłaś mi oczy, że sprzedaż to tak naprawdę jest wisienka na torcie. To jest coś, co ma nam sprzedać już świetnie przygotowany produkt, świetnie przygotowaną strategię i coś, co faktycznie wypracowaliśmy, a nie włączanie po prostu kampanii reklamowej w chwili, kiedy nam się wszystko wali.
Jeszcze. Czyli raz jeszcze plan i skuteczna realizacja tego planu. Ale pojawiło się pytanie pod naszym podcastem. Pan Jakub pyta, myślę, że jest to bardzo ważna kwestia, jak poradzić sobie z chamskimi, hejtowymi czy niesprawiedliwymi ocenami, recenzjami na Facebooku. Stawiają je przecież często osoby, które nie korzystają z usług.
Niestety tak to wygląda, że często się z tym spotykamy. Tak jak na Google jesteśmy w stanie zgłosić taki komentarz. To też jest ważna informacja, bo nam się wydaje, że na Google, jeśli ktoś w tej zakładce Google Moja Firma wystawi nam negatywną opinię, to nam się wydaje, że już nic nie możemy zrobić. A właśnie na Google możemy zgłaszać taki komentarz. Tak na Facebooku na razie niestety nie widziałam takiej możliwości. Ja niestety w takich sytuacjach albo radziłam dwa rozwiązania, czyli jeśli mamy słabą psychikę i nie jesteśmy w stanie z tym zawalczyć, to po prostu wyłączenie na jakiś czas tych recenzji. A druga rzecz, zupełnie w drugą stronę poprosić swoich klientów, którzy byli zadowoleni, żeby wystawili pozytywne opinie, bo my często o tym zapominamy, żeby mówić tym naszym klientom, żeby wystawiali te opinie, bo my tylko się budzimy w chwilach takich kryzysowych, że o ja cię potrzebuję opinii. A ja uważam, że to powinien być standard, że jeśli klient jest zadowolony, to powinniśmy go poprosić o pozytywną opinię. To nie jest nic złego w ogóle, bo my mamy taki problem z proszeniem o pozytywną opinię. A ja uważam, że to jest ważne i wtedy taki jeden negatywny komentarz czy negatywna opinia na tym Facebooku ginie w tych innych pozytywnych, więc no i oczywiście warto też odpowiedzieć na tą negatywną opinię, bo można odpowiadać. Ja jestem za tym, żeby odpowiadać i napisać szczerze, jak wygląda sytuacja, że nigdy pan nie był naszym klientem i tak dalej. I wiem, że to nie zadziała na zasadzie, że ten ktoś tego nie usunie, ale jeśli ktoś by zobaczył tą negatywną opinię, to będzie widział, że ona została, no, że została zareagowana na to, więc nie zostało to samo sobie, bo my najczęściej, jeśli widzimy, że nie ma odpowiedzi, to traktujemy to jako prawdę. A jeśli jest informacja, że to nie jest klient, no jest jakaś po prostu z naszej strony próba wyjaśnienia, to dla użytkowników to też już jest jakiś znak.
A inna sprawa, że jeżeli nie masz hejtera, to znaczy, że robisz coś źle. Kochani, nadejszła już właściwie niestety ta chwila, kiedy zegarek pokazuje nam na siebie i mówi, że trzeba mieć zęby i spać. Natomiast, żeby wam nie było smutno, to Dagmara ma dla kogoś z was małą niespodziankę. Dagmaro, co to jest i jak to zdobyć?
Tak, w czasie tego podcastu mówiłam o moim webinarze, który prowadziłam właśnie z budowania lejków sprzedażowych. Uważam, że to jest naprawdę ogromna dawka wiedzy, bo my tam rozmawialiśmy o samych konkretach i mam nagranie tego webinaru dostępne w moim sklepie na stronie dagmarakokoszka.pl/sklep i mam jeden darmowy kod. I on jest możliwy do wykorzystania tylko raz, czyli pierwsza osoba, która go użyje, ma 100% zniżki na ten webinar i do niego będą też dołączone materiały dodatkowe, budowanie persony między innymi, więc bardzo ważne rzeczy. I ten kod rabatowy to imię mojego syna, który wczoraj obchodził urodziny, czyli Radek.
100 lat.
Tak, słuchajcie, kochani, jest okazja, więc żeby wzbogacić się o kolejną porcję wiedzy od Dagmary, na pewno w tym webinarze jest dużo więcej interesujących porad. Dagmara, serdecznie dziękujemy ci za twój poświęcony czas, dziękujemy za twoją obecność.
Ja też bardzo dziękuję. Lubię rozmawiać na takie tematy, bo wiem, że może komuś to pomoże, może zmienimy chociaż cząstkę biznesu.
Dziękujemy ci bardzo, Dagmaro. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś do usłyszenia.
Oczywiście.
Warto dzielić się wiedzą dalej, więc jeżeli macie kogoś, kto chciałby się na fejsie popromować, ale nie bardzo wie jak, to pokażcie mu ten odcinek podcastu. Będzie on także do odsłuchania na Spotify, a także na platformie GoCast. A na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy za tydzień.
Tymczasem w najbliższy czwartek, punkt godzina 20, porozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci, o tym, jak chronić naszą tożsamość, jak bezpiecznie funkcjonować w sieci internetowej. Tymczasem dziękujemy za dzisiaj. Jarosław Nieradka
i Paweł Ptaszyński.
Biznesowych snów i nie tylko.
Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia.
Włącz się w każdy czwartek o 20:00 na żywo na facebookowym profilu CNW Media.